Czcigodni księża, na czele z księdzem dziekanem z Janowa, drogie siostry, drodzy bracia, pielgrzymi z wielu miejsc naszej diecezji, nie tylko, drodzy radiosłuchacze, gromadzimy się dzisiaj na nowennie ku czci świętego Józefa, aby się zastanowić nad, można by powiedzieć, odwiecznym problemem. Jak pogodzić modlitwę i pracę? Jak modlić się pracą? Współczesny człowiek chce być autentyczny. Ale co rozumie przez to określenie? Przede wszystkim młodzi ludzie mówią, autentyczny to znaczy robiący to, co chce, na co ma ochotę. I taki sposób myślenia, moi drodzy, przenika także w sferę naszego życia religijnego, w sferę naszego życia duchowego. Wiele osób mówi, ja chodzę wtedy do kościoła na mszę świętą, kiedy mam na to ochotę. Modlę się, kiedy chcę, kiedy mam taką potrzebę. Moi drodzy, przez całe wieki, jak to pokazuje nam historia duchowości, akcentowano konieczność modlitwy i mówiono, że trzeba się modlić. Zapewne i my słyszeliśmy od młodszych lat, trzeba się modlić, bo masz o co prosić, masz za co dziękować, masz za co przepraszać. Trzeba się modlić. I dlatego na pierwszy plan wysunął się obowiązek modlitwy. A człowiek ma w swojej naturze coś takiego, że ilekroć słyszę o obowiązku, po trosze się buntuje. I gdzieś zupełnie został zatracony ten bardzo istotny wymiar, jeśli chodzi o modlitwę, że jest to przede wszystkim dar Pana Boga. Gdzieś zagubiliśmy tę prawdę i ten zachwyt nad tym, że jesteśmy zdolni do modlitwy. Że mamy ten wielki przywilej, ten wielki dar, że możemy rozmawiać z Panem Bogiem. Dlatego dojrzały chrześcijanin powinien mówić, mogę się modlić, a dopiero potem muszę się modlić, czy wypada się modlić. Kiedy my kapłani, czy osoby świeckie modlące się liturgią godzin, bierzemy do ręki brewiarz we wspomnienie świętego proboszcza Zars, Jana Wianeja, czytamy jedną z jego katechez, gdzie właśnie ten święty proboszcz zachwyca się tą prawdą. Nie zasłużyliśmy sobie na to, ale dobry Bóg pozwolił nam, abyśmy mogli z Nim rozmawiać. I podaje przykład, że gdy w okolicy chorowało wielu proboszczów, on został praktycznie jedyny zdrowy, przemierzał wiele kilometrów od jednej parafii do drugiej, aby sprawować sakramenty święte. I czas spędzał w czasie tego wędrowania na modlitwie. I tak bardzo prosto tłumaczę swoim wiernym, swoim parafianom, zaufajcie mi, że wtedy wcale mi się nie dłużyło, że modlitwa była niezwykłym odpoczynkiem, wytchnieniem i dla duszy, i dla ciała. Dlatego, moi drodzy, kiedy dzisiaj chcemy mówić o godzeniu modlitwy z pracą, najpierw musimy się nad tą prawdą zachwycić, która mówi, że jestem zdolny do modlitwy. Mam dar modlitwy. Nasz wielki wieszcz narodowy Adam Mickiewicz napisał, kimże ja jestem przed Twoim obliczem, prochem i niczem. Ale gdy Tobie swoją nicość wyspowiadam, ja proch będę z Panem gadał. Ja człowiek, byt przygodny, jak mówi filozofia, który dzisiaj jest, a jutro może go nie być. Jego ciało w trójce jest włożone do grobu i zamieni się w proch, ma tę możliwość rozmawiania z Panem Bogiem, wchodzenia w niezwykłą relację z Panem Bogiem. Zapewne wszyscy znamy tę najprostszą definicję modlitwy, tą katechizmową, że modlitwa jest to rozmowa z Panem Bogiem. Ale katechizm podaje wiele definicji. Są one efektem doświadczenia duchowego wielkich świętych z historii Kościoła katolickiego. Ale przecież życie duchowe Jak mawiał mój profesor na kulu, ksiądz Chmielewski, jest jak linie papilarne. Każdego z nas życie duchowe jest jedyne i niepowtarzalne. Dlatego każdy z nas mógłby podać swoją definicję modlitwy. Czym dla niego jest modlitwa? Święta Teresa Wielka mówiła, jest to rozmowa z tym, o którym wiem, że mnie zawsze miłuje, że mnie na pewno miłuje. Dla mnie, moi drodzy, najpiękniejszą definicją modlitwy jest ta wyrażona przez świętego Augustyna. Ona się łączy z pierwszym skrutynium, kiedy się przygotowuje katechumenów do chrztu. Tę Ewangelię bardzo dobrze znamy. Poczytana jest zawsze w Wielkim Poście, w roku A, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni. I w oparciu o ten fragment Ewangelii święty Augustyn mówi, że modlitwa jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Spotkanie dwóch pragnień, Bożego i naszego pragnienia. I zobaczmy, moi drodzy, mam przecież takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga, że najczęściej nasze serce staje się tak bardzo pojemne na czas modlitwy, kiedy odczuwamy potrzebę, kiedy mamy jakieś wielkie pragnienie. Wtedy sobie, tak mówiąc bardzo prosto po ludzku, przypominamy, że Bóg istnieje. Ale modlitwa jest spotkaniem Bożego pragnienia i naszego pragnienia. Bo, moi drodzy, nasze pragnienia mogą być takie bardzo proste, chyba możemy powiedzieć bardzo przyziemne. Najczęściej, szczególnie teraz, w dobie tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie, to podstawowe pragnienie to mieć pracę. I mieć taką pracę, która ma się godziwą zapłatę. Zatroszczyć się o dobrobyt materialny, a właściwie już nie tyle o dobrobyt, ale o byt materialny. Ale, moi drodzy, także i dzisiaj praca może stać się bożkiem dla nas. Albo inaczej, zysk z pracy może stać się bożkiem dla człowieka. I dzisiaj nie jest problem w tym, że jest za mało pracy, czy jest za mało pieniędzy, ale problem jest w tym, że ta praca jest niewłaściwie rozdzielana i że zapłata jest częstokroć robotnikowi zatrzymywana. Że ten niegodziwy zysk powoduje, że ktoś pracuje za przysłowiową miskę strawy. Dlatego, moi drodzy, warto sobie uświadomić także tutaj, dzisiaj na nowennie, jakie są nasze pragnienia, jakie są pragnienia naszego serca. I czy też chcemy wsłuchać się, jakie jest Boże pragnienie. A to Boże pragnienie jest bardzo jasne i wyraźne. Bóg chce, żebyśmy mieli życie i żebyśmy mieli to życie w obfitości. I dlatego, moi drodzy, potrzeba nam tego właściwego rozumienia, co to znaczy dobra modlitwa i co to znaczy rzetelna praca. Zapewne wszyscy dobrze znamy tę perykopę ewangelistą, która mówi o Marii i o Marcie. I pobieżne spojrzenie na ten fragment Ewangelii może nam powiedzieć, że jest pewnego rodzaju napięcie pomiędzy pracą a modlitwą. Ale jednak ten fragment ma w swojej istocie głębsze przesłanie. Ten fragment pokazuje, moi drodzy, że fundamentem naszego bycia uczniem Jezusa nie jest to, co się robi, ale to, kogo się słucha, a właściwie czy słucha się Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, moi drodzy, w Ewangelii mamy słowa, które nam przypominają też o tej najważniejszej, najpiękniejszej modlitwie, jaką jest Eucharystia. Eucharystia, źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, życia duchowego każdego człowieka. Bez Eucharystii nie ma, moi drodzy, dojrzałej modlitwy, prawdziwej modlitwy. Bo przecież w Eucharystii jest ten moment, kiedy kapłan mówi słowa Jezusa Chrystusa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew nowego i wiecznego przymierza. To jest ta gotowość bycia dla. Chrystus jest dla nas. I kto dobrze przeżywa Eucharystię, staje się człowiekiem, który jest dla drugiego. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj nam potrzeba na nowo zobaczyć tę niezwykłą wartość Eucharystii jako modlitwy, jako spotkania z Panem Bogiem, jako najpierw słuchania Pana Boga, a potem, moi drodzy, jak mówi ojciec Raniero Cantalamessa, kaznodzieja domu popieskiego, stawać się darem dla drugiego człowieka. Ojciec Cantalamessa w swojej książce Eucharystia, nasze uświęcenie, zapisał, że gdy był młodym zakonnikiem, odprawiał mszę świętą, kiedy wypowiadał słowa bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, nie patrzył na ludzi zebranych na kościele. Był wpatrzony w ten chleb, który staje się ciałem Jezusa Chrystusa. Ale potem, kiedy zrozumiał, że Eucharystia nie jest tylko do celebrowania, ale także jest do naśladowania, gdy te słowa wypowiadał, patrzył na zebranych ludzi w kościele z tą świadomością, że dobrze przeżyta Eucharystia to jest ta gotowość oddania siebie, swojego czasu, swoich zdolności dla drugiego człowieka. I dlatego, moi drodzy, to właściwe, dobre przeżywanie Eucharystii powoduje także, że człowiek żyje w duchu prawdziwej pobożności. Bo przecież wiele wieków temu wybitny biskup z Genewy, święty Franciszek Salezy, mówił, że prawdziwa pobożność niczego nie rujnuje. I w swoim wspaniałym dziele Filotea napisał, nie może tak być, że zakonnik bardziej się troszczy o sprawy materialne niż ktoś, kto jest ojcem i mężem w rodzinie. Ale też nie może być tak, że kobieta, która ma obowiązki rodzinne, zawodowe, chce naśladować w swoim życiu życie zakonnicy. Bo taka pobożność, moi drodzy, byłaby pewnego rodzaju karykaturą. Dlatego święty Franciszek zalecał, aby każdy z nas dobierał modlitwę odpowiednio do swoich sił, zajęć i obowiązków. Ja to często powtarzałem i powtarzam. Inaczej wygląda modlitwa księdza, inaczej osoby starszej, samotnej, mającej wiele już wolnego czasu. Inaczej modlitwa osoby młodej, która ma liczne obowiązki zawodowe i rodzinne. Ale każdy z nas musi dobrać tyle tej modlitwy i takiej jakości, bo ona rzeczywiście przemieniała nasze serce. Byśmy rzeczywiście z każdego z tego spotkania z Bogiem, z tej rozmowy, z tego spotkania Bożego i naszego pragnienia wychodzili jako ludzie przemienieni. Jako ludzie, którzy są gotowi żyć dla drugiego. Ale moi drodzy, też musimy pamiętać, że oprócz tej modlitwy związanej z naszym powołaniem, z naszym życiowym wyborem, potrzeba, abyśmy także modlitwą przepajali każdą chwilę naszego życia. Zapewne większość z nas tutaj zebranych, mam nadzieję, że wszyscy znamy akty strzeliste. Ale te akty, jeśli wymieniamy, to przede wszystkim przy pacierzu porannym czy wieczornym, a zapominamy, że możemy w ciągu dnia wielokrotnie tymi aktami się posługiwać. Czy też, moi drodzy, akty strzeliste, które mają swoje źródło w konkretnych zdaniach z Pisma Świętego, czy w konkretnych objawieniach. Chociażby nawet to dobrze nam znane Jezu, ufam Tobie, które możemy powtarzać po wielokroć każdego dnia w różnych sytuacjach. Mnie w ostatnią niedzielę, kiedy w seminarium przeżywałem z klerykami i rodzicami kleryków z 5 roku Dzień Wspólnoty, przez cały dzień towarzyszyło takie głębokie, co kilka minut, co kilkanaście minut wołanie do Pana Boga: Jezu, oczyść serce me. Bo, moi drodzy, ta modlitwa jest modlitwą wynikającą z naszego pragnienia, by być ciągle blisko Jezusa Chrystusa, tego, który jest źródłem wody żywej. Ale, moi drodzy, przecież pamiętacie, wy starsi, ja to pamiętam jeszcze z bardzo wczesnego dzieciństwa, że przecież kiedyś wszystkie prace polowe rozpoczynały się od modlitwy. Że przecież, moi drodzy, możemy powiedzieć, że oprócz tych oficjalnych nazw świąt maryjnych, każdy z nich ma także swoją nazwę związaną z cyklem pracy na roli, z tym, co się działo w gospodarstwie. Kiedyś było czymś normalnym, dziecko wychodzące z domu otrzymywało znak krzyża na czoło, albo za wychodzącym dzieckiem ojciec czy matka w powietrzu kreślili znak krzyża. Mówili, niech Bóg cię prowadzi, niech Bóg będzie z tobą. Dzisiaj, moi drodzy, o tym żeśmy zapomnieli. Dzisiaj, moi drodzy, modlitwa staje się, chyba można tak powiedzieć, towarem deficytowym, towarem luksusowym. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, chcę w sposób szczególny przypomnieć nam tę prawdę, że całe nasze życie może być modlitwą. Najpierw tą zgodną z naszym powołaniem, potem tą modlitwą w każdej chwili, w każdym momencie, przez to odniesienie do Pana Boga, przez te akty strzeliste. Bo wtedy, moi drodzy, rzeczywiście uświadomimy sobie, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, dzieje się za zgodą i wolą Pana Boga. Dlatego, moi drodzy, kończę to dzisiejsze rozważanie w kilku takich punktach. Chcę nam przypomnieć te sprawy najważniejsze. Zawsze pamiętajmy, że modlitwa nie jest przekonywaniem Pana Boga do naszych racji, do naszych wizji, ale jest spotkaniem naszego pragnienia z Jego pragnieniem, aby to Boże pragnienie wypełniło całe nasze serce. Sens każdemu naszemu działaniu nadaje najpierw wcześniejsze słuchanie Pana, jak to było ze świętym Franciszkiem z Asyżu. Panie, co chcesz, abym czynił? Idź, odbuduj mi kościół. I poszedł, odbudował kościół świętego Damiana. Franciszku, odbuduj mi kościół, to znaczy doprowadź do odnowy duchowej w kościele. To nieustanne wsłuchiwanie się powoduje też, moi drodzy, że poprawia się nasze działanie, że coraz lepiej rozumiemy, co jest ukryte w danym słowie Boga skierowanym do nas. Powracajmy do tego zwyczaju modlitwy aktami strzelistymi i uczmy tego także małe dzieci od najmłodszych lat. Módlmy się także zgodnie z naszym powołaniem. Tak niestety było przez wiele wieków w historii duchowości, że uważano, że jedyni doskonali w kościele to są biskupi, zakonnicy i zakonnice. Kto chce być doskonały, to musi naśladować ich życie. Dzisiaj dobrze wiemy, na nowo to czytujemy, że doskonałym jest ten, kto najlepiej, jak może, jak potrafi, współpracując z Bożą łaską, wypełnia swoje powołanie. A jak się modlić pracą? Moi drodzy, święty Józef wykonywał swoją pracę w ten sposób, że jednocześnie pracując, troszczył się o rozwój Jezusa, aby Jezus, wcielony Syn Boży, mógł się rozwijać w latach, aby wzrastał w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi. I dlatego nasza praca staje się modlitwą wtedy, kiedy pomaga drugiemu człowiekowi wzrastać właśnie w tym samym. Jeśli nasza praca przestałaby temu służyć, stałaby się pracą trudną i daremną, zgodnie ze słowami, co za korzyść dla człowieka, gdyby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę. Temu ma właśnie służyć praca rodziców, aby dzieci wzrastały w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi. Bo, moi drodzy, ciągle musimy pamiętać, i to w sposób szczególny do mnie dociera jakoś w ostatnim czasie, także w rozmowach z naszymi klerykami, w rozmowach z moderatorami w seminarium, że takim wielkim problemem współczesnego człowieka, sam to tak bardzo odczuwam w ostatnim czasie, jest głębokie uwierzenie w życie wieczne. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, przygotowujemy się do świąt paschalnych, do Wielkanocy. Dzisiaj, moi drodzy, chyba na nowo trzeba zadać sobie pytanie, czy ja wierzę w życie wieczne? I co to dla mnie znaczy żyć wiecznie? Bo jeśli nie ma prawdy przeżywanej tak bardzo osobiście, to będę się troszczył, niepokoił jak Marta o wiele spraw doczesnych, o wiele spraw ziemskich, a stracę to, co najcenniejsze. Bo też, moi drodzy, jak pogodzić pracę z modlitwą, pomaga nam głęboka wiara w to, że jest życie bez końca, że jest życie z Jezusem na wieki. Amen.